Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na Francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Słuchajcie, to będzie odcinek niejęzykowy, a paryski. W Paryżu mieszkałam podczas swoich drugich studiów i Paryż ma specjalne miejsce w moim serduszku, ponieważ był to absolutnie cudowny czas w moim życiu. Wyjeżdżając na studia do Paryża, znałam już to miasto, bo byłam tam m.in. na Erasmusie w trakcie studiów na romanistyce. Mam wiele pięknych wspomnień związanych z Paryżem i bardzo lubię tam wracać, ale nie jest to odcinek wspomnieniowy. Pomyślałam, że może przyda Wam się trochę praktycznych informacji związanych z Paryżem, gdyby ktoś z Was się tam wybierał. Część informacji będzie dotyczyć wyłącznie Paryża, ale pojawią się też informacje bardziej ogólne dotyczące Francji. Zaczniemy jednak od informacji ściśle paryskiej. Żeby przemieszczać się po Paryżu transportem miejskim, trzeba oczywiście kupić bilet. Tych biletów jest do wyboru kilka rodzajów. W opisie odcinka zostawię Wam namiary na stronę internetową, na której znajdziecie szczegółowe informacje na temat tych różnych biletów. Strona jest dostępna również w języku angielskim, więc nie przejmujcie się, jeśli nie znacie francuskiego. Natomiast ja tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na bilet tygodniowy, który mam wrażenie, że jest często pomijany przy wyborze biletu na czas pobytu. Uważam jednak, że naprawdę warto rozpatrzeć tę opcję i już Wam mówię dlaczego. Bilet obecnie, czyli w sierpniu 2023 roku, kosztuje 30 euro i obejmuje wszystkie 5 stref regionu paryskiego. Strefa pierwsza to jest sam Paryż, strefa druga to są najbliższe przedmieścia, a kolejne strefy to dalsze przedmieścia. To oznacza, że na tym bilecie możecie dojechać z i na lotniska Charles de Gaulle oraz Orly i to nie tylko kolejką RER, ale również autobusami Roissy Bus i Orly Bus, co bardzo mocno optymalizuje Wam poniesiony koszt. Z ważnych informacji trzeba wiedzieć, że do tego biletu potrzebna jest karta Pass Navigo Découverte. Obecnie kosztuje ona 5 euro, ale jest to karta wielokrotnego użytku, więc warto rozpatrzeć ten zakup, zwłaszcza jeśli planujecie ponowne wizyty w Paryżu. Karta jest imienna, trzeba ją podpisać i przykleić zdjęcie. Zdjęcie można zrobić przed wyjazdem w Polsce lub już na miejscu w automatach, które są na bardzo wielu stacjach metra w Paryżu. Jeśli lądujecie na lotnisku Charles de Gaulle, to bez problemu kupicie i lub doładujecie kartę na każdej z dwóch stacji kolejki RER, które są na lotnisku. Niestety nie znalazłam informacji, czy na lotnisku Orly też są punkty, w których można kupić czy doładować kartę. Inna ważna informacja jest taka, że bilet tygodniowy w Paryżu jest ważny od poniedziałku do niedzieli i nie ma opcji kupienia biletu tygodniowego, który by działał na przykład od czwartku do środy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak to w Paryżu działa. Natomiast biorąc pod uwagę, że przejazdy z lotniska i na lotnisko mocno optymalizują koszt biletu, moim zdaniem warto rozpatrzeć takie daty przyjazdu, żeby się zmieścić w tygodniu biletowym. Bilet tygodniowy można kupić od piątku poprzedzającego tydzień jego ważności do czwartku tygodnia ważności biletu włącznie. Pamiętajcie też, że w Paryżu bilet należy kasować przy każdym użyciu transportu miejskiego, nawet jeśli jest to bilet okresowy. W metrze nie ma z tym problemu, bo i tak trzeba przyłożyć bilet, żeby przejść przez bramkę, ale w autobusie czy tramwaju można zapomnieć. W autobusach i tramwajach często są naklejki przypominające z napisem Je monte, je valide, czyli wsiadam, kasuję. No ale do tego trzeba znać język francuski i trochę rozglądać się wokół siebie. Za nieskasowanie biletu, nawet jeśli się ma ważny bilet okresowy, grozi mandat. Pamiętajcie więc, żeby każdorazowo kasować bilet, niezależnie od tego, na jakim bilecie jeździcie. Jeszcze taka uwaga kulturowa. Kiedy korzystacie z ruchomych schodów w metrze, czy w zasadzie gdziekolwiek indziej, to pamiętajcie, że jeśli zamierzamy tylko na nie wejść i poczekać, aż nas dowiozą na górę lub zwiozą na dół, stajemy po prawej stronie. Lewą stronę zostawiamy wolną dla osób, które po tych schodach idą. Jest to niepisana zasada, którą warto znać i stosować. Skoro już jesteśmy przy transporcie miejskim, to naprawdę polecam Wam przyjrzeć się dostępności transportu miejskiego w pobliżu Waszego miejsca zakwaterowania. Najwygodniej jest mieć w pobliżu metro, bo metro się zatrzymuje na każdej stacji, a w autobusach wszystkie przystanki są na żądanie, więc nie znając dobrze miasta, można przegapić swój przystanek. Jeśli zamierzacie wracać do miejsca zakwaterowania transportem miejskim w godzinach nocnych, to warto też sprawdzić, czy gdzieś w pobliżu jest przystanek nocnej linii autobusowej, czyli tak zwanego noctilien. Jeśli z lotniska i lub na lotnisko zamierzacie jechać transportem miejskim, to warto też zadbać o to, żeby nie było za dużo przesiadek po drodze, bo nie wszędzie na stacjach są schody ruchome. O windach to już w ogóle nie wspominam, bo te już w ogóle zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli chodzi o transport miejski, to warto też sobie ściągnąć aplikację Bonjour RATP. To jest coś w rodzaju naszego Jak dojadę. Są w niej m.in. mapy tras transportu miejskiego, rozkłady jazdy, informacje o remontach, a także wyszukiwarka połączeń. Tak sobie przed chwilą sprawdziłam, że przez aplikację można nawet doładować kartę Navigo, ale nie wiem, czy ta opcja jest dostępna z każdego telefonu i nigdy z niej nie korzystałam, więc nie wypowiem się, jak to działa. To by było na tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z transportem. To teraz kilka sugestii dotyczących miejsca zakwaterowania. Wspomniałam, żeby sprawdzić, czy są w pobliżu przystanki transportu miejskiego, ale w sumie warto też spojrzeć, czy będzie wygodny dojazd do miejsc, które zamierzacie zwiedzać, żeby po prostu nie tracić zbyt wiele czasu na wielokrotne przesiadki, no chyba, że nie jest to dla Was problemem. Druga sugestia dotyczy jedzenia. Nie wiem jak Wy, ale ja jeśli nocuję w hotelu, najczęściej rezygnuję z hotelowych śniadań, bo lubię się wyspać. A poza tym często dużo fajniejsze śniadania można zjeść za mniejsze pieniądze na mieście. Choć to oczywiście zależy, co lubicie zjeść. Mnie w Paryżu wystarcza kawa z croissantem. No gdzieś jednak tę kawę z croissantem czy jakieś inne śniadanie trzeba kupić. Warto więc obczaić przed przyjazdem, gdzie w pobliżu hotelu są piekarnie, sklepy spożywcze oraz ewentualnie jakieś kawiarnie czy knajpy, jeśli wolicie konkretniejsze śniadania. Można od razu oblukać menu, żeby wiedzieć, gdzie się kierować. W temacie knajp warto pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, we Francji nie wszystkie knajpy są otwarte ciurkiem przez cały dzień. Wiele miejscówek jest otwartych w porze obiadowej, czyli od 12 gdzieś do 15, a potem w porze kolacji, czyli od 18-19. W samym Paryżu nie jest to szczególnie kłopotliwe, ponieważ bez problemu znajdziecie lokale otwarte przez cały dzień, czyli oferujące tak zwany service continu, co można by przetłumaczyć jako ciągłą obsługę. Druga rzecz jest taka, że wiele miejsc, w tym kawiarni, cukierni, restauracji, zamyka się całkowicie na kilka tygodni w sierpniu. Oczywiście nadal pozostaje nam do wyboru wiele miejsc, które będą w tym czasie normalnie pracować. Ale jeśli wybieracie się do Paryża w sierpniu i zależy Wam, żeby zjeść w jakimś konkretnym lokalu, to warto sprawdzić wcześniej, czy ten lokal będzie otwarty w czasie Waszego pobytu oraz czy jest otwarty cały dzień, czy tylko w wybranych godzinach, żeby odpowiednio zaplanować czas w ciągu dnia. Pamiętajcie też, że w co popularniejszych miejscach trzeba zarezerwować wcześniej stolik, czasami nawet ze sporym wyprzedzeniem. Z kwestii kulturowych warto pamiętać, że nie zajmujemy samodzielnie stolika w restauracji, tylko czekamy, żeby ktoś z obsługi wskazał nam, gdzie możemy usiąść, nawet jeśli knajpa jest pusta. Tak już po prostu we Francji jest i trzeba to zaakceptować. To niestety oznacza też, że czasami nawet przy wielu wolnych stolikach możemy nie dostać większego stolika, jeśli jesteśmy na przykład solo czy we dwójkę. Nie jest to normą, ale może się tak zdarzyć. Można wtedy negocjować i może uda się dostać większy stolik, żeby mieć więcej miejsca, ale nie zawsze się uda. Ja w takich wypadkach wyznaję zasadę, że jeśli mi to nie odpowiada, to po prostu wychodzę i szukam innego lokalu. Nie wszyscy to wiedzą, ale wodę, będzie to oczywiście kranówka, dostaniecie do posiłku za darmo. Wystarczy powiedzieć une carafe d'eau s'il vous plaît. Poproszę o karafkę wody. Tak właśnie prosimy o tę bezpłatną wodę. Może się zdarzyć, że osoba, która Was będzie obsługiwać, zapyta Was, czy chcecie wodę gazowaną, l'eau gazeuse, czy niegazowaną, l'eau plate, mając na myśli wodę mineralną, czyli płatną, więc uważajcie na to. Choć czasem w ramach tej darmowej wody też jest dostępna opcja wody gazowanej. Ja miałam taki przypadek, że poprosiłam o karafkę wody i kelnerka zapytała mnie, czy chcę gazowaną, czy niegazowaną, zaznaczając od razu, że chodzi właśnie o tę wodę w karafce. Gdyby się zdarzyło, że zamawiacie karafkę, a dostajecie butelkę wody mineralnej, mnie się to jeszcze nigdy nie zdarzyło, no ale gdyby taka sytuacja miała miejsce, zawsze możecie zwrócić kelnerowi lub kelnerce uwagę, na przykład w taki sposób. Mais monsieur albo mais madame, j'ai demandé une carafe d'eau, akcentując słowo carafe. Nie krępujcie się też poprosić o drugą karafkę, bez problemu ją dostaniecie. Generalnie ta darmowa woda to jest świetna opcja, zwłaszcza w letnie miesiące, kiedy jest ciepło czy wręcz gorąco, bo nie trzeba wydawać fortuny na napoje. No właśnie, na wodę we Francji w ogóle nie musicie wydawać kasy, gdyż kranówka jest pitna, więc nie ma potrzeby kupowania wody butelkowanej. Wystarczy mieć butelkę lub bidon i je sobie napełniać. A napełnicie je nie tylko w domu czy w hotelu, ale także na mieście. I wierzcie mi, że w ciepłe dni to jest naprawdę zbawienie. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale w Paryżu w całym mieście są ujęcia wody, w których możecie napełnić butelkę czy bidon. Tych ujęć jest łącznie 1200. Jest nawet specjalna aplikacja z mapą ujęć. Link do mapy ujęć oraz nazwę aplikacji znajdziecie w opisie odcinka. Również w muzeach zdarza się, że są specjalne ujęcia w okolicy toalet. Zawsze mnie to trochę bawi, bo przecież można by normalnie nalać wodę z kranu. Ale wiadomo, specjalne ujęcie wygląda bardziej elegancko. Zresztą, takie ujęcia są też na lotniskach. A gdyby ich nie było, to i tak nie ma to znaczenia, bo przecież nadal można sobie nalać wodę prosto z kranu. Można więc zabrać pustą butelkę czy bidon, przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i w tej strefie za kontrolą nalać sobie wody. Na lotnisku Chopina w Warszawie również są takie ujęcia. Nie wiem, jak jest na innych polskich lotniskach, ale jeśli Wy wiecie, możecie zostawić info w specjalnym okienku na Spotify. Możecie tam też zostawić pytania, bo zastanawiam się, czy nie zrobić drugiej części tego odcinka. Natomiast od razu powiem, że nie doradzam w temacie hoteli, bo każdy ma swoje kryteria, swój budżet i myślę, że Wasza ulubiona wyszukiwarka pomoże Wam znaleźć to, co będzie Wam najlepiej odpowiadało. Jeśli ten odcinek był dla Was przydatny, zostawcie miłe słowo w okienku na Spotify i nie żałujcie gwiazdek, żeby ocenić podcast. Jeśli znacie kogoś, kto wybiera się do Paryża, dajcie tej osobie link do podcastu. Wpadajcie też na bloga. Znajdziecie tam różne polecajki i linki do moich kont na platformach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!